Gość Radia Lublin.
Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Dzienniku Ustaw ukazała się już uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta. Teraz marszałek Sejmu ma 14 dni na zarządzenie wyborów prezydenckich. Rusza na dobre wyborczy kalendarz.
Po analizach, które potrzebowaliśmy, aby je przeprowadzić, tak żeby mieć pełną gwarancję co do skutków uchwały PKW 10 maja, nie ma żadnych wątpliwości, że ta uchwała kończy proces wyborczy 10 maja i uruchamia ten termin, który pozwala na konstytucyjną możliwość wyborów, które zostaną przez panią marszałek w postanowieniu sejmowym ogłoszone. I to postanowienie pani marszałek będzie wskazywało na datę wyborów. Myśmy
i to będzie data 28.
Od początku mówili, że najlepszą datą jest 28 czerwca, ponieważ jest to data pozwalająca na po pierwsze odbycie drugiej tury i danie czasu sędziom Sądu Najwyższego na stwierdzenie ważności tych wyborów jeszcze przed końcem kadencji głowy państwa. Dzisiaj zakładam, że mamy jasny komunikat wobec tych, którzy zaczynają pracę, czyli senatorów. Bądźcie racjonalni.
To znaczy, no właśnie, bo dzisiaj
pracujcie sprawnie nad tym projektem.
Komisje będą kontynuowały te przerwane w ubiegłym tygodniu prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich w tym roku, które przewidują możliwość głosowania korespondencyjnego, czyli pan minister spodziewa się, że te prace zostaną szybko dzisiaj jeszcze zakończone?
W ubiegłym tygodniu Senat oszalał, to znaczy Senat przeszedł samego siebie w ramach jakiejś młódzki w opozycji. Wicemarszałkowie z Lewicy i z PSL-u zgłosili projekt, aby w ogóle nie odbywać wyborów prezydenckich, czyli żeby je odbyć, jak już nie będzie urzędującego prezydenta. Wydaje się, że ten czas był potrzebny panu marszałkowi Senatu na uspokojenie sytuacji w ramach większości senackiej. Widzę, że te konflikty, one coraz bardziej są widoczne. Przewodniczący Budka był pewnie zaangażowany w dużym stopniu w to, aby jakoś to rozładować. No, zakładam, że wróci racjonalność i że dzisiaj Senat ogłosi, iż po południu zostanie ta ustawa skierowana do Sejmu i my jutro jesteśmy gotowi nad tym pracować i przyjąć ten projekt, tak żeby on trafił już do podpisu pana prezydenta.
A może to opublikowanie uchwały PKW to jest reakcja na zapowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej? Dokładnie zdaje się, poseł Cezary Tomczyk informował o tym, że ma dzisiaj złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego w związku właśnie z brakiem publikacji uchwały PKW. On tłumaczył, to przekonywał, że to Mateusz Morawiecki utrudnił dzisiaj ten proces doprowadzenia do organizacji wyborów prezydenckich.
To nie robi na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia składanie wniosków do prokuratury bądź straszenie Trybunałem Stanu czy więzieniem. Przypominam, iż minister aktywów państwowych w ubiegłym tygodniu był stawiany pod wotum nieufności sejmowej.
Cała opozycja była za wotum nieufności, ale udało się go obronić.
Jednocześnie straszono nas wszelkimi możliwymi konsekwencjami, więc zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, iż posłowie Platformy co dwa dni składają tego typu absurdalny wniosek. Sami niech odpowiedzą może dzisiaj na pytania, które pewnie wszystkich słuchaczy interesują dużo bardziej niż wątpliwości prawne, analizy prawne, a na koniec publikacja uchwały PKW. Od początku mówiliśmy, że uchwała PKW zamyka temat wyborów 10 maja. Czyli to, co
tego pytanie, czy nie można było tego zrobić wcześniej?
To, co przedstawia dzisiaj Super Express, czyli że w gabinecie mecenasa Układu III Rzeczpospolitej powstają plany polityczne.
Chodzi o Romana Giertycha.
Okazuje się, że u Romana Giertycha odbywa się spotkanie z klientem i tym klientem okazuje się człowiek, który chciał oszukać Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, jak tylko zaczęło egzekwować pieniądze do budżetu państwa, zwrócił się do Romana Giertycha jako do adwokata. Poszedł tam, rozumiem, w dobrej wierze, chcąc się bronić. Natomiast Roman Giertych, wszystko wskazuje na to, i to jest pytanie do Romana Giertycha, czy złamał tajemnicę adwokacką, bo w spotkaniu uczestniczył jako jego asystent najprawdopodobniej redaktor Wojciech Czuchnowski, który następnie użył tych informacji, które zostawił klient Romana Giertycha, do nagonki politycznej trwającej od 3 tygodni na ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, no, która miała swoje kolejne odsłony z wykorzystaniem Gazety Wyborczej, włącznie z wykorzystaniem AMS-u, czyli spółki, która pokazywała plakaty na ulicach Warszawy. Naprawdę, jeśli to jest prawdą dzisiaj, to jest to koniec tego sposobu uprawiania polityki, jaki jest kreowany w gabinecie Romana Giertycha, a który jest, można powiedzieć, dzisiaj mózgiem także tych działań, które realizują posłowie Platformy Obywatelskiej, więc na te pytania ich posłowie Platformy Obywatelskiej odpowiedzą, zamiast skierować kolejne absurdalne wnioski do prokuratury.
Ale dzisiaj pewnie Polacy, panie ministrze, z całym szacunkiem nie zajmują się Romanem Giertychem, tylko zastanawiają się, kiedy będą i na jakich
28
zasadach
czerwca, zgodnie z tą ordynacją, którą zaproponowaliśmy, czyli stacjonarne dla osób, które będą tego chciały albo będą w sytuacji zdrowotnej tego wymagającej, to będą wybory korespondencyjne.
A Platforma Obywatelska pokrzyżowała wam plany, zmieniając kandydata na prezydenta z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego? Patrzymy na sondaże.
Przede wszystkim Platforma Obywatelska zdemaskowała swoje intencje, zmieniając kandydata na prezydenta, bo przez długie tygodnie, nawet miesiące byliśmy atakowani informacjami z każdej strony o tym, iż koperty zabijają, iż to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest naginanie prawa, że wybory to jest jakieś niebezpieczeństwo, wybory korespondencyjne, że to jest wielkie oszustwo. Na koniec okazało się, że jedynym celem tego typu działań była zmiana kandydata z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Już dzisiaj koperty nie zabijają, można zbierać swobodnie podpisy na Rafała Trzaskowskiego, nawet jeśli to jest nielegalne. Można organizować masowe spotkania w Poznaniu, nawet jeśli to zagraża bezpieczeństwu samych zainteresowanych. To krótko mówiąc, wszystko to było kompletną lipą i oszukiwaniem Polaków.
Ale jednak przełożyło się to na dużo lepsze sondaże, o ile przed 10 maja Małgorzata Kidawa-Błońska już właściwie nie liczyła się w tym wyścigu prezydenckim, to Rafał Trzaskowski, no, wydaje się, ma zagwarantowaną niemalże drugą turę i wiele wskazuje na to, że 28 czerwca, jeśli to głosowanie się odbędzie, możemy nie poznać prezydenta jeszcze, to znaczy czeka nas druga tura.
A jeśli byśmy spojrzeli na sondaże, które miały miejsce, które były publikowane, te badania miały miejsce w lutym czy na początku marca, czyli jeszcze przed tym zamknięciem państwa, gospodarki, społeczeństwa w związku z epidemią, to mamy sytuację, w której powróciły one dokładnie do tego samego poziomu dzisiaj. To znaczy ten moment, w którym.
Ale to rozumiem, dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest tak komfortowa sytuacja.
Racjonalne, także te sondaże nie były racjonalne. My mamy w ogóle dystans do sondaży. Gdyby sondaże wygrywały wybory, prezydentem byłby dzisiaj Bronisław Komorowski, kończyłby spokojnie swoją drugą kadencję. Tak się nie stało. Do sondaży podchodzimy z dystansem, natomiast nie ma żadnego ruchu w sondażach w związku z kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Jest powrót do normalnej sytuacji, w której lider największej partii opozycyjnej zajmuje drugą pozycję i ma wszelkie szanse na to, aby rywalizować w drugiej turze z urzędującym prezydentem. To jest scenariusz, którego się spodziewaliśmy. To jest scenariusz, który dzisiaj potwierdza tą pozycję Platformy Obywatelskiej wśród pozostałych partii opozycji, więc tu nie ma żadnej niespodzianki.
Ale też wciąż nie wiemy, jakie będą zasady związane z organizacją tych wyborów. Czy będzie trzeba zbierać nowe podpisy? Co z finansowaniem tej poprzedniej i tej obecnej kampanii, która przed nami?
No, jakie zasady, nie wiemy. Nawet tak po prawdzie to dzisiaj, jak tutaj rozmawiamy, to kandydatką Platformy Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która z żadnych wyborów jak do tej pory formalnie się nie wycofała. Więc mamy sytuację, w której Platforma Obywatelska cały czas kluczy, szuka najlepszej dla siebie taktyki. Często działa nielegalnie, jak widzieliśmy podczas tej nielegalnej zbiórki podpisów na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Za chwilę będzie postanowienie pani marszałek. Ma na to 14 dni, też powiedziała o tym publicznie, że nie będzie zwlekać. Po postanowieniu pani marszałek rozpocznie się kalendarz wyborczy, wszyscy będą znali terminy, wszyscy będą znali zasady. Jeśli Senat będzie racjonalny, to lepiej dla wszystkich, bo ta ustawa wejdzie w życie szybciej.
I mówił to Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za
to. Bardzo dziękuję.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.